trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Trwa 20. ogólnopolska pielgrzymka rodziny Radia Maryja do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania. Za nami koncert pod tytułem Ite ad Józef, on wam dopomoże. Za nami modlitwa w kaplicy cudownego obrazu świętego Józefa za rodziny, za małżeństwa, a także w intencji obrony poczętego życia. I tę część chcemy teraz wykorzystać jako taki czas świadectw. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania: Święty Józefie, wspieraj nas w dążeniu do świętości. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, kapłan diecezji kaliskiej i kustosz nowo ustanowionego sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam.
Wielkie brawa dla księdza kanonika. Od jakiegoś czasu podczas tych wrześniowych spotkań chcemy też słuchać różnych świadectw, bo one są po pierwsze życiowe, najbardziej przekonywujące i dotykają naszego codziennego życia. Świadectwo księdza kanonika Zbigniewa możemy zatytułować takimi słowami: moje życie jest cudem. Powiedzieliśmy sobie w tej pierwszej części, że chcemy dzisiaj przypomnieć całemu światu z tego miejsca, z Kalisza, że każde życie ludzkie jest wielkim darem Pana Boga. Ja z księdzem kanonikiem spotkałem się w czerwcu przed uroczystością Bożego Ciała. To był tydzień takiego kongresu eucharystycznego, który przygotowywał całą wspólnotę parafialną do tego wielkiego wydarzenia, jakim było ustanowienie sanktuarium Bożego Ciała. Siedzieliśmy sobie przy stole, rozmawialiśmy, piliśmy kawę. Był z nami także ojciec rekolekcjonista, który zapytał księdza kanonika o obraz, który znajdował się w jadalni, na którym byli rodzice i dzieci. I zapytaliśmy, czy to jest rodzina księdza kanonika. I ksiądz kanonik powiedział: tak, to są moi rodzice, to jest moja mama Leokadia, to jest mój tata Nikodem, moje rodzeństwo. I po chwili ksiądz kanonik powiedział: wiecie co? Opowiem wam pewną historię. Wielu osobom o tym nigdy nie opowiadałem, ale tę historię od wielu lat noszę w swoim sercu. I chciałbym, księże kanoniku, żeby dzisiaj ksiądz kustosz właśnie w tym miejscu także i nam opowiedział o tym doświadczeniu. No właśnie, moje życie jest cudem. Na czym ten cud polega?
Tak, moi kochani, chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować księdzu Mateuszowi za możliwość bycia dzisiaj przedstawienia tego świadectwa, które jest takie bardzo moje osobiste i z którym naprawdę bardzo rzadko się dzielę, bo myślę, że to jest tak osobista sprawa, że gdzieś ważna by była w moim sercu. Ale też uświadomiłem sobie, że jest to też okazja do tego, aby podziękować Matce Bożej, aby podziękować świętemu Józefowi, aby też dzisiaj wlać trochę otuchy w serca młodych matek i ojców. Pochodzę z małej miejscowości pod Poznaniem, ze Środy Wielkopolskiej. Kilka słów o historii mojej rodziny, na tamte czasy takiej całkiem normalnej rodziny wielodzietnej. Moi rodzice mieli już czworo, a właściwie pięcioro dzieci, bo mała Ewa, która poczęła się przede mną, dzień przed porodem, jak usłyszałem od mamy po wielu, wielu latach, mama się wystraszyła, bo przestała czuć ruchy dziecka i faktycznie Ewunia urodziła się już martwa, więc mama miała takie ciężkie też doświadczenie z tym związane. Kiedy ja się począłem jako najmłodsze dziecko w naszej rodzinie, no mama była już w dosyć takim starszym wieku, dużo po 40, i z tym doświadczeniem właśnie zmarłej mojej siostry Ewy dzień przed porodem, więc była wystraszona. No jak to trzeba robić? Udała się do lekarza na badania i wówczas usłyszała no, rzecz tragiczną. Lekarz w czasie tych badań, czy podczas tych badań, przy którejś wizycie stwierdził, mówi pani Leokadio, mam złą wiadomość. No niestety po pierwsze dziecko urodzi się, jeżeli w ogóle się urodzi, to na 100% z taką chorobą, która nazywa się zespołem Downa. Ale jest jeszcze gorsza sprawa, że też pani może nie przeżyć tego porodu. Wiecie, moi kochani, dla kobiety, która ma 4 dzieci, 5 niedawno zmarłe przy porodzie, taka wiadomość była wstrząsem. Płacz, załamanie, no co się robi wtedy? Idzie się do najlepszych przyjaciółek, koleżanek, do rodziny, dzieli się z tym doświadczeniem i niestety o tym wszystkim opowiadała mi mama, kiedy byłem w seminarium, byłem klerykiem. Ja też tak na marginesie chcę powiedzieć, jak cudownym pedagogiem jest Pan Bóg, że dawkował mi pewną wiedzę w zależności od mojej dojrzałości już psychicznej, od mojej dojrzałości przyjmowania tych wiadomości. Ta pierwsza rozmowa z mamą odbyła się właśnie, kiedy byłem w seminarium. I wtedy, wracając do tematu, te w cudzysłowie dobre przyjaciółki i sąsiadki mówią: Lodziu, nie zastanawiaj się, musisz usunąć, musisz zabić. Masz 4 dzieci. Kto ci je wychowa, jak ty umrzesz? Kto ci je wychowa, jak będą problemy, jak urodzi się chore i tak dalej. I z tym całym bagażem, mówi mi dalej mama, opowiadając o tym, przychodzi do domu, do mojego ojca, do swojego męża Nikodema i dzieli się z nim tym wszystkim, płacze, jest załamana. I tutaj chciałbym też bardzo serdecznie podziękować mojemu nieżyjącemu ojcu, bo rodzice moi już nie żyją dosyć długo, bo zachował się naprawdę tak po męsku. Powiedział: nie ma w ogóle dyskusji. Idziemy przed obraz Matki Bożej do średzkiej kolegiaty, będziemy się modlić, zostawiamy to wszystko Panu Bogu. Ufaj, będzie wszystko dobrze.
No właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne też, żeby podkreślić, jak wielka jest rola ojca czy męża. My, kiedy dzisiaj dyskutujemy na temat aborcji, skupiamy się tylko na matce, no bo często tego ojca przy tej kobiecie nie ma. I myślę, że księdza kanonika tata, świętej pamięci Nikodem, zachował się może nie trochę, a nawet tak samo jak święty Józef. Wziął w obronę to poczęte życie i tak jak ksiądz kanonik przed momentem powiedział, tacie, no dzisiaj dziękujemy i myślę, że jemu też należą się wielkie brawa, bo powiedział po ludzku, może sytuacja jest trudna, nawet beznadziejna, ale jest jeszcze Pan Bóg, do którego należy ostatnie słowo. Dzisiaj potrzebujemy takich mężów, takich ojców jak święty Józef.
Tak. I tak jak ojciec powiedział, opowiada mi mama, że oczywiście nie codziennie, bo były dzieci, były obowiązki, była praca, ale bardzo często przychodzili do średzkiej kolegiaty i tam właśnie przed obrazem Matki Bożej, gdzie później jeszcze jako dziecko z rodzicami przychodziłem na codzienną mszę świętą, klękali, modlili się i prosili o ten cud. No i zostali wysłuchani. Jakby też na znak tego, że Matka Boża te modlitwy przyjęła, że wstawiła się za mną, za mamą, przed Bożym tronem, był fakt, że urodziłem się właśnie 8 września, w dzień narodzin Matki Bożej. Do tego jeszcze była to sobota, więc dzień poświęcony Matce Bożej. Jakby rodzice sami mówili, mama wtedy też mi opowiadała z uśmiechem, że przyjęliśmy to jako znak, że Maryja wysłuchała naszych modlitw. Urodziłeś się zdrowy, ja jestem zdrowa, zresztą mama żyła i zmarła już nawet tak w czasach, kiedy byłem już księdzem wikariuszem, więc dożyła też mojego kapłaństwa, tata niestety nie, ale przyjęli to jako znak wdzięczności Maryi.
Ja tutaj przerwę księdzu kanonikowi. W najbliższy poniedziałek ksiądz Kustosz będzie przeżywał 63. urodziny, ale nie o tym chcę mówić, bo słuchając tego przychodzą mi także na myśl słowa, które zostały zapisane na kartach Pisma Świętego w księdze proroka Jeremiasza. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem postanowiłem. I fragment ten, który przytoczyłem, on nam wszystkim przypomina o tym, że Pan Bóg ma już plan wobec każdego z nas. Kiedy toczyła się walka o życie księdza Zbigniewa, Pan Bóg już w swoim zamyśle wiedział, że on się urodzi i że zostanie kapłanem, że wybierze taką, a nie inną drogę. I myślę, że to jest dla nas też takie piękne przypomnienie, że Pan Bóg każdego z nas zna po imieniu, troszczy się o nas i każdemu z nas przygotował naszą czy swoją osobistą drogę życia.
Bez wątpienia tak. Ale moi kochani, tak jak wspomniałem już wcześniej, że Pan Bóg jest doskonałym pedagogiem i wie, kiedy co nam podawać do wiadomości. Ja muszę wam powiedzieć szczerze, że kiedy będąc wtedy w seminarium od mamy o tym wszystkim się dowiedziałem, miałem w pierwszej takiej mojej reakcji trochę młodzieńczej, trochę buntowniczej, miałem ochotę jechać do tego lekarza, zapukać w jego drzwi, przedstawić się, że to jestem ja, którego skazał na śmierć i tak dalej. Na szczęście tego nie zrobiłem. Nie zdążyłem za życia powiedzieć mu o tym, że mu przebaczam, już nie żyję, ale byłem na jego grobie, modliłem się za niego i z całego serca mu też to przebaczyłem. To jego tutaj skazanie mnie na śmierć. Ale moi drodzy, gdyby na tym się skończyła ta historia, to myślę, że to nie byłoby nic szczególnego. Bo mamy wiele takich sytuacji, że lekarze skazują na śmierć nienarodzone dziecko, a dzielni rodzice podejmują modlitwę, podejmują wyzwanie i to dziecko przyjmują. Nie byłoby w tej historii nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że znowuż mijały lata i Pan Bóg przygotowywał mnie do kolejnej wiadomości. Kiedy byłem już proboszczem w parafii we Wójcinie, kiedyś uczestniczyłem wśród znajomych w takiej, już nie pamiętam, czy to był jubileusz, czy imieniny, ale w takiej uroczystej kolacji, gdzie było też małżeństwo lekarzy z moich dobrzy znajomi. W pewnym momencie, podając tam półmisek z wędlinami czy z jakimś innym jedzeniem, ta pani doktor chwyta moje dłonie i taka zdziwiona patrzy się na nie i patrzy się na mnie. Mówi, pokaż mi drugą rękę. Powiem wam szczerze, że wtedy bardzo się wystraszyłem. Mówię, Boże kochany, czy gdzieś się coś nie domyłem, czy gdzieś się zraniłem, czy co się dzieje. Ona tak przygląda się moim dłoniom i patrzy się na mnie i w pewnym momencie mówi, słuchaj, przecież ty masz małpi uchwyt. Może niektórzy z państwa wiedzą, o co chodzi. Tutaj przygotowałem takie plakaty. Proszę państwa, każdy z was tu obecnych ma dwie bruzdy na dłoni.
Można tylko sprawdzić, spójrzmy na swoje dłonie.
Proszę, spojrzcie na swoje dłonie właśnie. Idźcie państwo przed kamerami, tu w kościele. Każdy z was na dłoni, tak jak na tym tu plakacie, ma dwie bruzdy. Natomiast wszystkie osoby, które urodziły się z taką jednostką chorobową, która nazywa się zespół Downa, mają jedną bruzdę, która nazywa się bruzdą sandałową, ewentualnie właśnie potocznie małpim uchwytem. Ja mam obie dłonie, nie tak jak państwo macie, ale z jedną bruzdą, z bruzdą sandałową. Proszę państwa, kiedy ta lekarka o tym mi powiedziała, ja nie przespałem całą noc, a potem zacząłem temat drążyć. I okazało się, że osoby, które rodzą się z chorobą zespołu Downa, oczywiście oprócz tych znanych nam bardzo dobrze przejawów upośledzenia umysłowego, twarzy, dużego języka, małych uszu, krótkiej szyi. Mało kto wie, ale sprawdzicie państwo sobie, wpisując na internet właśnie objawy choroby zespołu Downa, mają dłonie z bruzdą sandałową, z małpim uchwytem. Pytałem się znajomych lekarzy, jednego, drugiego, trzeciego. Niemożliwe jest. Choroba zespołu Downa polega na tym, że każdy z państwa rodzi się i w każdej komórce mamy 46 chromosomów, 23 pary. Ci, którzy rodzą się z jednostką chorobową zespół Downa, mają o jeden chromosom więcej i mają te objawy. I ja sobie w pewnym momencie, badając te wszystkie rzeczy, pytając się lekarzy, którzy powiedzieli, jest niemożliwe, żeby zdrowy człowiek urodził się z jakimkolwiek takim właśnie znakiem tej choroby, ani jest niemożliwe, żeby osoba z tą chorobą urodziła się mając dłonie normalne jak każdy inny człowiek. Ja zdałem sobie sprawę i tu jest cały cud, że moi rodzice naprawdę ten cud wyprosili, że ten lekarz był swoją drogą bardzo dobrym fachowcem jako lekarz. On powiedział mamie wyraźnie, pani poczęła dziecko, które ma chorobę, zespół Downa. Lekarze nawet bez szczególnych jakichś medycznych rzeczy mogą w stanie właśnie prenatalnym określić, czy człowiek z tą chorobą się urodzi, czy nie. To był dobry lekarz pod tym względem, jako fachowiec. Znał się, dobrze to określił. W czasie, gdy byłem pod sercem mojej mamy, Pan Bóg dokonał cudu, ale zostawił mi ten znak. Zostawił mi ten znak, żebym wiedział, że takie coś się w moim życiu dokonało. I dowiedziałem się o tym późno, być może dlatego, żeby teraz i przed kamerami, i przed Państwem o tym powiedzieć i dać świadectwo działania Pana Boga, a przede wszystkim podziękować też w ten sposób Panu Bogu, Matce Bożej i Świętemu Józefowi.
Chcemy też przypomnieć sobie dzisiaj nawzajem, jak wielką moc i siłę ma modlitwa. Bardzo często w naszym życiu stajemy wobec takich wydarzeń, sytuacji, które są trudne, beznadziejne, bez wyjścia i po ludzku można się załamać, a można zrobić tak jak rodzice księdza Zbigniewa i oddać to wszystko Panu Bogu przez ręce Maryi. Zobaczmy, że w naszych kościołach, w naszych parafiach mamy wizerunki Matki Bożej. My dzisiaj przybywamy tutaj na to święte miejsce, aby powierzać nasze sprawy, naszą codzienność dobremu Bogu przez wstawiennictwo świętego Józefa. Modlitwa ma naprawdę wielką moc. My niekiedy, kiedy słyszymy takie historie, to wydaje nam się, że one się może kiedyś wydarzyły, ale te czasy były bardzo odległe. Dzisiaj przed nami staje człowiek, który jest kapłanem, który w swoim życiu doświadczył cudu. I myślę, że to jest też takie nasze wspólne, księże Zbigniewie, że chcemy dzisiaj każdemu przypomnieć o tym, jak wielką moc ma modlitwa, która jest pełna wiary, która jest pełna ufności. Zawsze możemy przyjść do Pana Boga, mając tę świadomość, że ostatnie słowo należy właśnie do Niego.
Tak, moi drodzy, bo pewnie powoli kończy nam się czas tutaj przed mszą świętą, ja korzystając z tego, że ksiądz Mateusz zaprosił mnie tutaj na to spotkanie, chciałbym też bardzo serdecznie was o coś poprosić. Otóż w ogóle pierwszy raz o tym cudzie w moim życiu i takie świadectwo dałem tuż po pandemii, kiedy w naszej diecezji w Bralinie jest takie piękne sanktuarium Matki Bożej na Pulku. I tam zaprosił mnie proboszcz, ksiądz Romek, abym właśnie na 8 września, w dzień moich narodzin, odprawił mszę świętą, sumę odpustową i powiedział homilię. I wtedy po raz pierwszy mówię sam do siebie, że jest to czas, aby dać świadectwo, że jest to czas, aby w ten sposób też podziękować Matce Bożej. I tam na tym pulku przed obrazem Matki Bożej po raz pierwszy o tym mówiłem i to świadectwo dawałem. I stała się tam też rzecz taka przepiękna, która zapadła mi bardzo głęboko w serce, bo po mszy świętej podeszła do mnie rodzina, młodzi ludzie, gdzieś koło 30 paru lat, z małym dzieckiem, właśnie chorym na zespół Downa. Przyszli mi podziękować, porozmawiać, a to małe dziecko, kiedy rozmawiałem z ich rodzicami, jak to te dzieci mają w zwyczaju, po prostu się do mnie zaczęło tulić, przytulać, i chwyciłem jego dłonie i właśnie wtedy spojrzałem na tą jego bruzdę i moją bruzdę i zdałem sobie sprawę, że ja bardziej jestem ich niż wasz. Że ten cud się dokonał też po to, abym mógł jakby w ich imieniu mówić i w ich imieniu prosić. Ja bym chciał dzisiaj was bardzo serdecznie prosić o kilka rzeczy. Po pierwsze o modlitwę za lekarzy. Oni są naprawdę bardzo dobrymi fachowcami, ale czasami gdzieś może podkuszeni przez złego ducha, zamiast pomagać, pragną używać skalpelu. A myślę, że trzeba się modlić za lekarzy, aby gdy wykryją, że któreś z dzieci pod sercem matki urodzi się z taką chorobą, to niech podpowiadają i tłumaczą, jak się opiekować tym dzieckiem, jak je wychowywać. Co robić, żeby ono było szczęśliwe. Po drugie, moi drodzy, chciałbym was bardzo serdecznie prosić, abyście zawsze rodziców tych dzieci otaczali wielką życzliwością. wielką życzliwością, bo to jest bez wątpienia trud i ciężkie zadanie. To nie jest łatwe przy codziennych obowiązkach, przy pracy. Oni ten trud podejmują. Oczywiście, że te dzieci, jak z nimi rozmawiam, jak rozmawiałem z tymi rodzicami, te dzieci przynoszą im wiele radości, wiele wdzięczności, ale to wszystko jest trud. Jest bardzo ważne, żeby młode kobiety, młodzi mężczyźni, którzy znajdą się w sytuacji jak moja mama, nie spotkały takich, w cudzysłowie, życzliwych sąsiadek, które powiedzą: Lodziu, usuń, bo musisz żyć dla innych dzieci. Ale takich sąsiadów, żeby wasze wnuczki znalazły takie babcie, takich dziadków, którzy w takich trudnych sytuacjach powiedzą: zaufaj Panu Bogu. Zaufaj Panu Bogu. Nie wiem, czy nastąpi kolejny taki cud, czy nie, ale wiem, że jak się będziemy modlić, to Bóg da wam tyle siły, że wychowacie to dziecko. Jednostka chorobowa, zespół Downa, to nie jest tragedia i wyrok śmierci. To jest jedna z wielu chorób. I te dzieci mają prawo żyć. Ale trzeba wiele miłości i wiele troski. Dlatego jeżeli w waszych rodzinach, jeżeli w waszych parafiach, jeżeli wśród waszych bliskich gdzieś są takie osoby, to bardzo was serdecznie proszę, wspierajcie ich modlitwą, ale także życzliwością, uśmiechem, dobrym słowem i niech będzie taka siła w nas, która będzie parła ku życiu, ku temu, aby każdy z różnymi dolegliwościami mógł żyć i dziękować Panu Bogu. Ja dzisiaj Bogu dziękuję za ten cud, który dokonał się pod sercem mojej mamy.
Myślę, że teraz każdy z nas rozumie tytuł tego świadectwa: Moje życie jest cudem. Zanim podziękujemy księdzu kanonikowi, to chcemy też podziękować za to przesłanie, żebyśmy wspierali naszą modlitwą lekarzy, ale żebyśmy także towarzyszyli rodzicom, którzy na co dzień wychowują dzieci niepełnosprawne. Bo to jest wielka radość, ale to jest także wielki trud. Ja osobiście dziękuję księdzu Zbyszkowi za to, że zgodził się i przyjął moje zaproszenie. To jest taka historia, która dotyka bardzo mocno serca księdza Zbyszka. Widzieliśmy też na twarzy wielkie wzruszenie, wielkie przejęcie. Ale ja myślę, że to jest właśnie ten czas, to jest ten moment, żeby o tym mówić, żeby to księdza doświadczenie, doświadczenie księdza rodziców stało się także jakąś pomocą dla innych rodziców, którzy może dzisiaj stają przed takim samym dylematem. Dzisiaj świat podpowiada nam, że po co się męczyć? Lepiej usunąć dziecko, dokonać aborcji, życie stoi przed tobą otworem. Ale właśnie kiedy my zawierzymy to wszystko Panu Bogu, kiedy z taką szczerą i ufną wiarą Mu to oddamy, to myślę, że także i w naszym życiu mogą dokonać się cuda, te małe i te wielkie. Wielkie brawa dla księdza kanonika. To jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze chwilkę czasu. Ja chcę zapytać, czy dzisiaj, bo wiem, że to nie było łatwe zadanie dla księdza, inaczej jest stanąć przed taką małą wspólnotą w sanktuarium na Pulku przed Bralinem, inaczej opowiedzieć tą historię księżom, którzy razem ze mną piją kawę. Nie wiem jak państwo, ale ja kiedy słuchałem tej historii w połowie czerwca przed uroczystością Bożego Ciała, miałem ciarki na rękach i wtedy tak sobie pomyślałem, że tak, to jest dobry człowiek na to, żeby dał tutaj świadectwo podczas naszego wrześniowego spotkania. Wtedy jeszcze księdzu kanonikowi o tym nie mówiłem, ale gdzieś w sercu byłem przekonany, że w wakacje do niego się odezwę i zaproponuję mu, aby właśnie tutaj w sanktuarium świętego Józefa wystąpił i zaświadczył o tym, że jego życie jest cudem. Księże kanoniku, czy dzisiaj ksiądz się trochę czuje spełniony? No bo to jest, myślę, taki też testament, który ksiądz chyba ma realizować. Dzisiaj rozpoczyna się niejako to piękne dzieło i chyba myślę, że ksiądz jest powołany do tego, żeby świadczyć dzisiaj, że każde życie ludzkie jest wielkim darem Pana Boga.
Proszę państwa, 37 lat jestem księdzem, muszę wam powiedzieć szczerze, że dużo łatwiej jest mi wychodzić na ambonę i mówić kazanie czy homilię, niż to świadectwo, bo ono jest tak gdzieś głęboko w moim sercu. Nie jest to prosta rzecz, przyznam się szczerze, i tutaj z sympatii do księdza Mateusza też i też takiego poczucia odpowiedzialności za ten dar, który otrzymałem, jestem tu przed Państwem, o tym mówię. Nie wiem, czy się zdobędę na to, żeby jeszcze gdzieś takie świadectwo dawać. Na pewno to nie będzie jakoś częste. Być może gdzieś tak po kryjomu trochę w jakimś homilii, gdzieś tam pewne rzeczy przemycę. Natomiast jestem głęboko przekonany o tym, tak jak ksiądz Mateusz wspomniał, że jest to ten czas, żeby, tak jak powiedziałem, Pan Bóg jest wspaniałym pedagogiem, naprawdę, jest wspaniałym pedagogiem. I kiedy dzisiaj słyszymy też tyle dyskusji na temat tego wychowania dzieci i tak dalej, dajmy czas tym dzieciom na poznawanie pewnych rzeczy, tak jak Pan Bóg dał czas mi w moim życiu na poznawanie tego mojego życia i nadawanie świadectwa o tym, co w tym życiu zrobił. Proszę Państwa, też ksiądz Mateusz wspomniał, i no nie mogę tego nie powiedzieć, że jesteśmy od 22 czerwca w diecezjalnym sanktuarium Bożego Ciała. I to jest też taki znak szczególny. Wyobraźcie sobie Państwo, w 1780 roku dokonał się cud na terenie dzisiejszych nowych Skalmierzy, cud eucharystyczny. Przez tyle lat o nim nie było mowy. Dzisiaj mamy tam sanktuarium. Dlaczego? Bo Pan Bóg tak zadecydował, że w tych czasach, kiedy ludzie odchodzą, młodzi zwłaszcza, od Eucharystii, aby ludziom o Eucharystii przypominać, że to jest jedyne nasze źródło. To jest, słuchajcie, Pan Bóg nam, Kościołowi katolickiemu, dał cudowne źródło życia wiecznego, cudowny dar, Eucharystię. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. I dzisiaj to się dokonuje, o tym mówimy, bo dzisiaj ludzie o tym zapomnieli. Jakbyśmy powiedzieli komuś młodemu, że uratujesz swojego kochanego ojca czy mamę, ale musisz przejść 7 gór, 7 rzek i pokonać 7 smoków, on pójdzie. A może dzisiaj nikt mu nie mówi, że nie musisz pokonywać tych gór i tych lasów i tych smoków, bo na drugiej stronie ulicy masz kościół i tam jest źródło życia. Tam jest cudowny eliksir na wszystko. Tam jest Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy. I ja też tak odczuwam, że dzisiaj w tym świecie, kiedy dużo łatwiej powiedzieć jest zabij niż przyjmij, lecz kochaj, to świadectwo chyba ma też swoją moc i jest potrzebne. I tylko i wyłącznie dlatego tutaj jestem i o tym mówię, bo to jest gdzieś zbyt głębokie, żeby z tym dzielić się często czy też z byle powodu.
Moje życie jest cudem. Świadectwo księdza kanonika Zbigniewa Kruczyńskiego, kustosza diecezjalnego Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Wielkie brawa, dziękujemy.
W trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.